Dzień dobry, mam dzisiaj 23. Mamy dzisiaj 24 lutego. I proszę Państwa, zastałem się wcześniej rano i zrobiłem w końcu coś, co mi się udało do końca. No kurde, ile ja to robiłem? Co dzisiaj jest? Wtorek, kiedy zacząłem to robić? W piątek, w czwartek. Tydzień czasu nad tym siedziałem. Tydzień czasu siedziałem i dubałem. Ja nie jestem programistą profesjonalnym, ja nie jestem profesjonalnym gościem od IT, który latami profesjonalnie robi jakieś rzeczy, bo ta zabawa na tym polega, że jak robisz coś po raz piąty, to już wiesz, jak to zrobić od razu i robisz to po prostu tak, no nie? Jak robisz coś po raz pierwszy i to jest na poziomie nie wiem czego, no... Jak można znaleźć równie skomplikowaną rzecz? Nie ma porównania. No. HashiCorp, w ogóle postawienie produkcyjnego, jak mi to powiedział AI, powiedział mi, że zrobiłem produkcyjny system streamingowy, który ocenia na 8 w skali od 0, 0 do 10, nie mając wcześniej zielonego pojęcia na ten temat. To jest... Nie to, że się chciałem chwalić, ale to nieistotne. Po prostu coś tam w świecie programowania na tym polega, że chociaż robisz prostą stronę internetową, to żeby ją zrobić dobrze, to musisz dłubać, poprawiać, dłubać. Gdyby nie AI, no to byłbym kompletnie w maniach. W ogóle AI, w ogóle jak ludzie robili takie rzeczy, zanim AI istniało? To jest tu... Nierealne. Jak ja miałbym to sam zrobić, to jest wiedza na poziomie skonstruowania bomby atomowej. Naprawdę. No, są tak skomplikowane procedury, że jak nie masz jakiejś absolutnie w ogóle gruntownej wiedzy na temat jakichś zaawansowanych systemów typu jakiś tam administracja serwerów w ogóle, nie? No to to tragedia, no nie? Ja pierdzielę, co ja żebym zrobił, no nie? Bo na końcu to już, no już ja już w końcu już nie wiedziałem, co robię, tylko robiłem kolejne testy według inteligencji sztucznej i wklejałem wyniki i coś tam, to, a jeszcze uprawnienia, albo ten user nie ma tych uprawnień, albo PHP to wchodzi nie z routa, tylko z tego, i to, a nadaj jeszcze uprawnienia do dostępu do plików, nadaj uprawnienia dostępu do katalogów, a to dopiero w ogóle, a sama logika programu to w ogóle nie tknięta jeszcze nawet. No. Nie będę tego omawiał, po prostu nie ma szans. Proszę Państwa, siedziałem nad tym razem z GPT. Wszystkie inne i podpadały. Podpadał ten Grok, odpadł, Gemini odpadła. Szczerze mówiąc, GPT jest the best. Wycofuję się z wszystkich innych. Jeszcze sobie jak idiota zapłaciłem za 15 zł na miesiąc na próbę Groka na X-ie. No ale on działa w ten sposób, że zadajesz mu bardziej skomplikowane pytanie niż jaka jest pogoda i wychodzi informacja, że Grok nie może udzielić informacji, czy tam zawiesił się, czy coś tam. No i co zrobił? Musisz znowu uruchomić tą stronę internetową i od początku. I znowu pierwsze dwa pytania są głupie, zadajesz trzecie, jest bardziej skomplikowane i znowu się zawiesza. Także zmarnowałem 15 zł. Powiem, że Gemini mi działa tylko na takie jakieś chyba 2,5 flash. No to nie jest istotne. To jest jakiś taki model językowy taki nie... No oni się chwalą, że mają ten 3, Gemini 3. To jest ten pro, to jest ten najlepszy. Ale on... Wiecie, jak rozwiązują z kolei problem... A za Gemini zapłaciłem 30 zł. Tylko ciekawostkę powiem. 3 dyszki na miesiąc. Gemini CLI to jest ten taki system, co możesz przez terminal używać. Bardzo to jest fajne. I powiem nawet, że ten model 2.5 Flash działa dobrze, no ale to nie jest ten najlepszy model. A jak chcesz skorzystać z tych lepszych modeli, to niby możesz w tym planie, co ja mam, ale dostajesz informację po prostu, że jednak nie możesz. Wiesz. Że po prostu, że jest za duży ruch. Próbujesz uzyskać odpowiedź na jakieś pytanie i dostajesz informację, że za duży ruch jest właśnie w tej chwili. No i czy albo stop, albo kontynuujesz. No i tak klikasz, kontynuujesz, kontynuujesz, za czwartym razem stwierdzasz, że nie dostajesz żadnej odpowiedzi. A słuchajcie, a powiem wam, że GPT mnie nigdy nie zawiódł. GPT daje, wolno działa, no nie, ale działa zajebiście, konsekwentnie i jest naprawdę rewelacyjny. Także chyba przejdę na Gemini, wywal to Gemini, a przejdę na GPT, bo GPT jest naprawdę warte uwagi. Ile to kosztuje? Stówkę miesięcznie? No to chyba już ta opcja już super zajebista, nie? To no jeszcze jest opcja za więcej, ale już wtedy już ekstremalnie, totalnie, jakbyś chciał być, żeby już pracować, wiesz. I żeby to za ciebie robiło naprawdę już chyba wszystko, nie? Dopóki coś tam nie zadziała. No chyba też są takie opcje w używaniu AI na bank, ale one są wtedy już mega drogie. No ja się uczyłem tego wszystkiego i teraz no dalej nie wiem, co ja narobiłem, ale my już mniej więcej mam już wiem, o co chodzi, a? Czyli bierzesz plik, kontener, pakujesz tam pliki, wysyłasz to na serwer, a strona jest tak skonstruowana, że sobie strona sama otwiera sobie w momencie, jak ty potrzebujesz pobrać jakiś tam plik. Nie ty, tylko user, który korzysta ze strony. I to jest tajny plik i nie chcę, żeby nikt do niego miał dostępu. Więc to jest tak skonstruowane, że nikt nie podejrzy tego zawartości kontenera, a pomiędzy stroną a strona internetowa, zanim wyślę prośbę do tego kontenera, żeby się otworzył, korzysta z takiej funkcjonalności, jak to się nazywa, Safe HashiCorp korporacji, a HashiCorp to jest IBM. Pamiętacie nazwę IBM? No, jak ktoś ma, powiedzmy, jakieś 50 lat, to pamięta. To kiedyś była bardzo mocna nazwa, a teraz, no, słuchajcie, cały czas jest mocna. Te wszystkie banki, Netflixy i to oni lecą na tej HashiCorp właśnie. To chodzi o to, że, słuchajcie, jak to działa. Program wysyła, jak potrzebuje się dostać do czegoś, no to masz w tej HashiCorp ja z pozycji w ogóle zdalnego łączenia się dodaję userów. Na przykład user, Anka, hasło, kwiatek na przykład, nie? I no to ja albo tam system, to jest coś tam, co zrobić zdalnie, ale to jest na poziomie serwera, wewnętrznym serwera, tworzy userów. I teraz skrypt PHP, i w momencie, kiedy się potrzebuje zalogować, pyta, czy loguje się specjalnym kluczem do tego HashiCorp i pyta się, czy tam w tym jest to. Nie? Oczywiście wszystkie stream tych danych jest ukryte. No i jak jest, to dostaje odpowiedź, że tam przez jakąś tam Javę, no nie, ten skrypt, że jest, można się zalogować, a jak nie ma, to nie ma, nie? Okej. No a potem jeszcze, no i to jest główna identyfikacja, a potem jak już ta identyfikacja nastąpi, to jeszcze trzeba sięgnąć znowu do. Nie, to wtedy się generuje taki jakiś właśnie token, który jest ważny przez godzinę, powiedzmy tylko. I ten token upoważnia do tego, że skrypt może otworzyć ten kontener z tymi plikami. No i niby proste jak drut. Ja to jeszcze będę testował teraz przez najbliższe kilka dni, żeby zobaczyć, czy jak to działa. No i, ale w końcu ruszyło. W końcu, słuchajcie, musiałem. Słuchajcie Państwo, musiałem zgrać 40 elementów do kupy razem zebrać i jeszcze sprawdzić, żeby wszystkie były dobrze skonfigurowane i jeszcze, żeby wszystkie dobrze zagrały ze sobą. No i dobrze, no i okej, mamy to powiedzmy, czyli okej, czyli no po prostu jest. To co miało być, po prostu jest. Okazuje się, że to nie jest proste, ale się udało. Także wielki sukces. Great success. Jak na dzisiaj. A dopiero wtorek jest. Aha, i powiem jeszcze inne kilka ciekawych rzeczy. Okazało się wczoraj, że moja fundacja została zarejestrowana 13 lutego już. O czym się kapnąłem dopiero 10 dni po fakcie. A, super. No i teraz nie postawić zegara, tylko zrobić numer konta. Co właśnie mam zamiar zrobić dzisiaj? Jeszcze się rejestrowałem. Jest taka baza obowiązkowa jakiś beneficjentów realnych. Tam, no i to mi nie działało wczoraj. Tam się, widzą Państwo, no ci informatycy chyba się, mnie obserwują, sobie trochę jaja ze mnie robią. Bo wypełniłem formularz wczoraj na stronie państwowej. I aby zwieńczyć wypełnianie tego formularza i wysłać go, trzeba było go podpisać. Można go podpisać albo profilem zaufanym, albo są inne możliwości. Proszę sobie wybrać. No i koniec, wypełniłem ten formularz, dokopałem się do tego formularza, jaki to formularz trzeba zrobić, dobrze, wypełniłem go, nie udało się, tam coś kliknąłem, jeszcze raz musiałem go wypełnić, dobra, podpisuję ten formularz. Proszę bardzo, leci SMS przyjdzie. No to ja mam, nie ja pracuję w, powiedzmy w basement. No nie mam zasięgu, więc słyszę, że pika mi telefon tam piętro wyżej. No więc lecę, biorę ten kodzik, schodzę na dół, wpisuję ten kod. No i pum, wchodzi taka strona, się otwiera, że w sumie to nie wiadomo, czy to zadziałało, czy nie zadziałało. Nie? Dupa, nie? Nie wiadomo, nie? To sobie, kurde, chyba nie zadziałał. No to jeszcze raz to samo, nie? Ty. Jeszcze raz to potwierdzę, potwierdziłem tym SMS-em. No i znowu ta sama strona się otwiera, taka strona, która niewyraźnie mówi, co się dzieje w ogóle, nie? I koniec. Nie, żadnego guzika nie ma ani w tą, ani w tamtą, nie? No dobra, nie? Tam zacząłem dzwonię tam w banku, rozmawiałem, panika mówi mi, że baba mówi mi, dziewczyna mówi w banku, że wie pan, nie, że to szybko się rejestruje, tak jak pan sprawdził, to niech pan wejdzie na wyszukiwarkę, wpisze sobie ten NIP, to zobaczy, czy pan tu wyskoczy, czy nie. No i wpisuję tam, nie ma nic. No to jeszcze raz atakowałem, słuchajcie, jeszcze zrobiłem, jeszcze się próbowałem identyfikować po takim, po e-dowodzie, e-do, no wiecie, co jest e-do, nie, wpisujesz, że się identyfikujesz po EDO, telefonem z komputera ściągasz kod QR, no i w końcu przykładasz dowód osobisty do telefonu swojego z czytnikiem dowodów osobistych i działa, nie? No i wczoraj dwa razy tak jeszcze robiłem tym dowodem i za każdym razem lądowałem na tej stronie po podpisaniu tego dokumentu na stronie, na której nie wiadomo było, czy coś się dzieje. No i dzisiaj rano postanowiłem zrobić to jeszcze raz, ale napisałem wcześniej jeszcze dwa maile, że coś jest grane, że to wam system nie działa, tam do tego administratora. Mało tego, jeszcze wlazłem na taka strona, że na przykład jak nie działa jakiś podmiot, a który powinien działać, to możesz jakby napisać, że skarga, aby zażalić się do jakby zwierzchniego podmiotu, nie? Takiej organizacji, która jakby nadzoruje tą organizację, która te certyfikaty tam żongluje tą usługą, nie? I tam też napisałem maila, no i potem, a potem sprawdziłem i bach, i zadziałało. I jeszcze się zweryfikowałem się tym podpisem EDO, czyli dowód i telefon. No i zadziałało. No i teraz nie potrzebuję nic innego, już maila wysłałem do pani w banku. Pani w banku pewnie mi już odpisała, że wszystko jest w porządku. No i jest szansa, że dzisiaj zostanie stworzony numer konta fundacji i będę mógł go dumnie umieścić sobie na stronie fundacji i tyle. I jeszcze do ciekawostek powiem tak, że na samym dole strony dołożyłem linka właśnie do KRS-u, żeby można było sobie zobaczyć, że coś takiego istnieje naprawdę. I tam dałem trzy jeszcze linki. Jednego linka dałem do Hetzner, to jest ten dostawca, to jest ten provider, z którego korzystałem. Dałem jeszcze linka do tego HashiCorp, żeby można było mniej więcej zobaczyć, co to w ogóle jest, ten HashiCorp. No i żeby ludzie, którzy się bardziej interesują fundacją, żeby sobie mogli sprawdzić, czy ta fundacja to jest po prostu, wiesz, obrazek słonecznika z napisem zbieram dla Maćka z klanu, nie? Żeby w końcu się ożenił. I to wszystko. Czy też coś więcej stoi za tą fundacją? No jakby ktoś chciał właśnie grzebać trochę więcej w tej fundacji, żeby zobaczyć, co jest grane, to jak zjedzie na sam dół, to jeszcze nawet może sobie otworzyć się Caddy. To jest akurat taki serwer, na którym, który jest zainstalowany na tym VPN-ie, Virtual Private Server, z którego korzystam. No i wiedzą Państwo, to się chwalę narzędziami, z których korzystam. Ja powiem w ten sposób, że to przeciętnemu użytkownikowi się zupełnie nie przyda, ale jak wejdzie na tą stronę, nie daj Boże, albo daj Boże, jakiś informatyk, no to sobie oczywiście zjedzie na sam dół, no nie, i zobaczy: o, Hetzner, o, Caddy, o, HashiCorp, aha, swój, dobry, jak koleś. W ten sposób, nie? Taki numer rejestracyjny. Jak są takie hasła klucze, które znaczą dużo, no, co po niektórych ludzi, no nie wiem. A, czyli ta fundacja jest trochę czymś większym, więcej niż tylko gość se napisał, no nie? Na co zbiera hajs. No więc, dobra, więc tym się właśnie chwalę. I mamy na dzisiaj odfajkowaną robotę. Nie wiem, czy coś jeszcze będzie się działo na tej stronie w dniu dzisiejszym. Chyba nie. Ja w sumie robię takie wstawki raz dziennie, żeby dać znać, sprawozdanie zrobić. Wiedzą Państwo, co się dzieje. No w sumie jestem sługą ludu. Fundacja jest publiczna i chciałbym, żeby była transparentna. I czy się komuś podoba albo nie podoba misja fundacji, chciałbym, żeby każda ewentualnie zainteresowana osoba, na przykład jakiś dziennikarz albo ktokolwiek, kto jest zainteresowany fundacją WFI, zobaczył, że prace trwają. Dobrze. Dziękuję, życzę miłego wtorku. Dzisiaj, szanowni państwo, i dzisiaj wielkie święto, wielki dzień. Rejestrujemy konto fundacji. I również wielki dzień. Udało się zrobić po tygodniu, udało się zrobić szyfrowane kontenery na wrażliwe dane ewentualnych klientów fundacji. Czyli w tym momencie to wygląda w ten sposób, że jeśli ktoś będzie zechce umieścić, założyć swoją sprawę, żeby fundacja założyła mu jego profil, to jeśli jakiekolwiek dane, czy to zdjęcia, czy to nagrania na dyktafon, zostaną przesłane w jakiś bezpieczny sposób mi do fundacji, bo nie robię żadnego systemu zdalnego wysyłania materiałów, nie robię żadnego systemu logowania się fundacji. Nie, 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 nie. To nie jest McDonald's, proszę Państwa, tylko to są zawsze bardzo indywidualne sprawy. Może w przyszłości coś takiego zrobię, ale no to już będzie w takim razie full autonomiczny system. Być może coś takiego powstanie, no bo czemu nie? W sumie lubię programować, więc nie wiadomo, co w ciągu najbliższego roku, podajmy na to, się stanie ze stroną fundacji. Ale już teraz deklaruje się, że styl będzie bardzo taki czerstwy, bardzo prosty, bo to nie chodzi o wodotryski, tylko chodzi o funkcjonalność, prawda? A jeśli chodzi o funkcjonalność, to no właśnie, no okej, na chwilę obecną jest taka osoba, że na chwilę obecną mogę obiecać to, że wszelkie materiały, jeśli zostaną mi, powiedzmy, na maila wysłane, ja w sposób absolutnie ultra bezpieczny wysyłam na serwer, w którym te pliki są przechowywane w ultra bezpieczny sposób. Dokładnie w ten podobny sposób, w prawie taki sam sposób, w jaki jest przechowywany stan waszego konta, gdzieś tam w jakiejś bazie danych, w jakiegoś tam banku. To jest ten poziom bezpieczeństwa. Prawda? I jedyną osobą, która będzie miała dostęp do tych danych, jedne osoby, to będą tylko te osoby, które ta osoba, z którą będę rozmawiał, mi zleci. Powiem tak, załóż mi cztery konta. Login, hasło, login, hasło, login, hasło. Prawda? Cztery konta, ponieważ ja chcę czterem osobom te materiały pokazać. A oprócz tego chcę mieć pewność, że nikt inny nie zobaczy tych materiałów. Okej, okay. Pan jako fundacja. No na razie jest jednoosobowa fundacja, może kiedyś będzie departament cały od czegoś takiego, no nie, ale pan jako fundacja i te osoby, którym chcę udostępnić te materiały. Okej, okay, tyle, no nie. I jeszcze jest jedna opcja, tam musi się pojawić taka opcja, że, a to będę testował jeszcze, że na przykład, że jak ktoś zadecyduje, że okej, okay, że nie wyszły negocjacje, chciałem upublicznić te materiały, powiedzmy. To też taka opcja oczywiście będzie, żaden problem. No. Wystarczy zdjąć potrzebę logowania się, nie? Ale to nie zmieni faktu, że materiały dalej będą przechowywane na serwerze w sposób ultrabezpieczny. A ultrabezpieczny to znaczy taki sposób, w którym administrator tego serwera nie ma dostępu do tych materiałów. Na tym polega trik. Prawda? Że jak gdybym miał, powiedzmy, serwer, nie wiem, u siebie, powiedzmy, w domu, powiedzmy, na przykład, nie? I połączenie internetowe, gdyby było do mnie, to ja może to faktycznie, jak mam jakiś system w miarę szczelny, no nie, to żadne dane nie powinny wycieknąć, ale tak czy siak można stosować mechanizmy super kryptograficzne, ultra bezpieczne, nawet wtedy, kiedy nie trzeba. No, wiedzą Państwo, no, na przykład mamy pendrive'a z danymi, pendrive jest w safe, a oprócz tego dane na pendrive'ie są zaszyfrowane, że trzeba podać hasło jakieś. No, nie? No jest. Już bezpieczniej się nie da. Naprawdę. A tym bardziej, a jeśli robię coś na publicznym serwerze, prawda? To, żeby zadbać o ultrabezpieczeństwo w miejscu, gdzie pierwszy lepszy administrator ma dostęp do wszystkiego, ma routa, nie? To naprawdę trzeba się nagimnastykować, żeby to uniemożliwić. Ja do końca, trik jest taki właśnie, że jeszcze raz wytłumaczę, nie wiem czego. Obchodzi, bo to jest bardzo zaawansowane rozmowy, rozważania temat infrastruktury cyfrowej, ale to wygląda w ten sposób, że właśnie to narzędzie HashiCorp od IBM-a, to jest jakby taka zamknięta skrzynka, prawda, do której się można, no, która jest na serwerze, to jest kompletnie zamknięty system. Żeby tam się dostać, trzeba się zalogować takim hasłem, że tylko ja mam to hasło i fizycznie nikt inny go nie ma, nie? Więc niemożliwe, żeby się tam zalogować. Ktoś musiałby przejąć to hasło. A mało tego, jeszcze musiałby przejąć pięć innych haseł, bo to wygląda w ten sposób, że dostajesz jedno takie główne hasło i jeszcze pięć pobocznych takich haseł do odblokowania. I jak coś zrobisz źle, to musisz trzy razy podać to hasło. To jedno z tych pięciu haseł, no masakra, no nie? Także to jest taki sposób, w jaki zabezpieczają bazy danych administratorzy systemów bankowych, bo oni korzystają z HashiCorp i oni wiedzą, jak to się robi, no nie? Koniec końców, główny administrator ma święte jedno hasło gdzieś w sejfie u siebie, nie? I tyle, no nie? A ten system jest podpisany przez IBM, a w świecie cyfrowym, no, IBM znaczy dużo. No. To jest taki, powiedzmy, Rolls-Royce. No, nie wiem jak to zrobić, czy w ogóle jest jakaś bardziej rozpoznawalna nazwa na świecie.
Szukam analogii, no. Boeing mówi państwu to coś, albo na przykład BMW. No, to coś tego kalibru. No to jak taka korporacja się podpisuje pod tym systemem do uwierzytelniania, to trzeba wierzyć, że to naprawdę jest skuteczne. Nie? I teraz chodzi o to, że inny system szyfruje ten kontener, no nie? I on potrzebuje mieć klucz, żeby go otworzyć. I właśnie ten klucz jest przechowywany przez ten HashiCorp. O to chodzi, nie? I system. Ja mam program. Teraz mój program, jeśli potrzebuje otworzyć sobie tę MP3 z tego magazynu, z tego kontenera, musi najpierw wysłać zapytanie do HashiCorp. I dopiero wtedy dostaje odpowiedź, i dopiero z tą odpowiedzią próbuje pobrać MP3, próbuje otworzyć kontener i pobrać materiał. A jeszcze, żeby być jeszcze bardziej precyzyjny, to powiem tak, że proces tego kooperacji skryptu, programu z HashiCorp, z tym narzędziem HashiCorp, z Vault, to jest safe, no Vault, no powiedzmy, nie? Jest dwupoziomowy, bo najpierw trzeba się jakby zalogować, najpierw ktoś się loguje i sprawdza na stronie internetowej, sprawdza, czy jest jakiś user. I jeśli jest, to dopiero wtedy wysyła skrypt zapytanie, i to już zostało sprawdzone, to dopiero wtedy, to teraz mi dopiero podaje mi ten kod, którym się będę mógł zalogować. I to wszystko działa na poziomie backendu serwerowego, czyli to wszystko są mechanizmy, no w większości są mechanizmy, które jakby są fragmenty kodu, które nawet nie są obecne na stronie internetowej, tylko są głębiej na serwerze, ale skrypt strony internetowej sięga tam i uruchamia je. No i dlatego wszystko musi być dobrze skonfigurowane, uprawnienia tych folderów, katalogów. Dlatego to trwało tydzień, żeby to zrobić. No ale proszę Państwa, z tą wiedzą jestem w stanie, zrobiłem właśnie coś, co zawsze marzyłem o tym, żeby to zrobić, ale zrobiłem swoje własne miejsce w internecie. To jest fundacja, ale teoretycznie mogę sobie wykorzystywać tą funkcjonalność do wielu różnych podobnych rzeczy. No chodzi o to, że masz miejsce swoje, do którego ci nikt nie wejdzie. Rozumiesz? Możesz sobie w absolutnie bezpieczny sposób przechowywać dane. I to na zewnątrz, nie że w domu, w sejfie powiedzmy, tylko na zewnątrz, nie? Oczywiście, no naprawdę, no obejść, proszę Państwa, obejść to, tego się nie da obejść. To są tak, wiecie, z takiego cyfrowego, administracyjnego punktu widzenia, to po prostu jest autentycznie nie do obejścia. Powiem tak, że jak wcześniej, powiedzmy, każdy ma jakiś, wiecie Państwo, każdy laik, ale użytkownik narzędzi cyfrowych zawsze ma podejrzenie, że nie, że pewnie go wszyscy szpiegują, cokolwiek on tam nie kliknie, to wszystko jest od razu zapisane gdzieś tam. No i oczywiście jest też taki ultrawojskowy poziom, oczywiście tak mi się wydaje, jakiegoś Intelu, no nie, na poziomie w ogóle, wiesz, są jakieś procesy, które powiedzmy czytują każdy ruch twojej myszki, każdy przycisk, każde dotknięcie klawisza, no nie? I na podstawie tego ciągu znaków jakiś tam haker może próbować dojść, wykopać, wiedzą państwo, coś z tego wszystkiego, ale proszę Państwa, są jeszcze założone audit to się nazywa w świecie cyfrowym, są założone w ogóle jeszcze logi, czyli jeśli ktokolwiek spróbuje się tam dobrać do tych plików jakoś, a to nie jestem ja, no nie, to mi to od razu powinno wyskoczyć w logach. Czyli specjalny plik, który tak jest skonstruowany, że jeśli tam coś się dzieje, to tu się zapisuje odpowiednia informacja. No dobra. Nie wiem. No wydaje mi się, że to, że bardzo, no ja już nie wiem, wydaje mi się, jestem przekonany, że bardziej bezpiecznie tych materiałów w taki sposób, w jaki ja chcę go to robić, czyli chcę to jednak udostępniać, ale selektywnie, to bardziej bezpiecznie tego się nie da zrobić i nie sądzę, żeby żaden administrator, nawet z gigantycznymi uprawnieniami, nawet ultra administrator, miał do tego dostęp, ponieważ IBM się pod tym podpisuje, a wyższej góry nie ma już w świecie cyfrowym. Nie? I teraz, jak już powiedziałem, że jedyną możliwością złamania tych zabezpieczeń jest jakiś kompletnie ultrawojskowy system podglądania twojej aktywności na twojej maszynie. I to jest tylko taki, moim zdaniem, taki przykład laboratoryjno-eksperymentalny, powiedzmy. Przykład, że teoretycznie takie mechanizmy zostały zaaplikowane kiedyś tam, jak robili te procesory dawno temu. Ale to jest jakby szpiegostwo na poziomie sprzętowym i w ogóle po jasną cholerę korzystać z tego, no to wiecie, to, a nawet gdyby ktoś się do tego dobrał, no to wiedzą Państwo, no to osoby z takimi uprawnieniami teoretycznie mogą jakby włamać się na konto bankowe twoje. I zrobić ci z jednego dolara, milion dolarów po prostu i wyjść i zniknąć. Nie? I nikt się nie kapnie, jak to się stało, prawda? Ale oczywiście nikt tak nie robi. No nie? To jest po prostu, wiecie, wiedzą Państwo, to całe cyber security to tak naprawdę jest taka walka z takim wyimaginowanym wrogiem. No nie? W sumie nie ma tego zagrożenia, ale się o tym myśli cały czas, prawda? To jest tak samo, proszę Państwa, jak z mordercami i z pedofilami na ulicy. No, wychodzisz, idziesz do parku się przejść, prawda? Nie możesz, bez sensu jest, żebyś cały czas myślał, czy ci jakiś morderca nie wbije noża w plecy. Przecież to zazwyczaj to się nie zdarza po prostu. No nie? Albo, że tam twoje dziecko w przedszkolu zostanie napadnięte przez kogoś innego niż panią przedszkolankę. No. Taki mały dowcip. To się po prostu nie zdarza. Po prostu. No, ale w świecie cyfrowym mi ten Gemini czy tam AI zawsze mówią mi tak, słuchaj, no ale robimy jeszcze, już masz dobrze, ale jak chcesz, to robimy poziom ultra paranoja, no nie? Czyli okazuje się, że wiem Państwu, paranoja, no cóżkolwiek to znaczy, to jest jakby no przeczulenie, powiedzmy, twórcy jakiegoś systemu, no nie, na potrzebę super zabezpieczenia się. No to może się nie sprawdza w życiu, powiedzmy, jak załóżmy jest związek mężczyzny z kobietą i mężczyzna cały czas w paranoiczny sposób wypytuje swoją ukochaną, czy gdzieś tam była, albo czy go zdradza, no nie, bo on podejrzewa, że w sumie to mogłaby go, teoretycznie mogła go zdradzić, to czy go zdradziła, no nie, więc jak zadaje takie pytania za często, no to zazwyczaj zostaje sam. Taki delikwent, ale w przypadku tworzenia systemów kryptograficznych do streamingu danych, to jeszcze przy współpracy ze sztuczną inteligencją, która uwielbia paranoję, no to w to się nawet może przydać, taka tendencja. No ja powiem, że nie mam żadnej paranoi, ale no naprawdę, no projektując, to jest taka zabawa, jakbyś grał w szachy, no projektując system, masz jakieś klocki przed nosem i żonglujesz tymi klockami, nie? I jeszcze cały czas masz podszepty AI, który on cię nakręca, on ci mówi, że słuchaj, musisz zabezpieczyć jeszcze to, bo jest szansa, że i on ci już straszy, no nie? Co się stanie, jeśli tego jeszcze nie zabezpieczy, albo nie możesz tego zostawiać otwartego, bo to będzie otwarta furtka, to potencjalnie ktoś może z tego skorzystać, nie? No i robimy tak od tygodnia z tym AI-em, z GPT całym, nie?
I na końcu mi AI powiedział, AI powiedział, że...
A to przeczytam Państwu. Przeczytam, bo naprawdę jestem dumny z tego co zaraz usłyszycie Państwo. Zapiszemy, napiszemy krótkie pytanie. Dobra, to podsumuj mi. Dobra, to podsumuj mi poziom bezpieczeństwa tego systemu.
No jeszcze będzie chwilę poczekać, bo mam mało ramu, ale może wyśpiewa coś. Tak, że... Przepraszam, odrobina cierpliwości. No dobra, mamy odpowiedź od GPT. Okej, zrobię uczciwe, inżynierskie podsumowanie bez przesady w żadną stronę. Ogólna ocena bezpieczeństwa. Twój system jest dobrze zaprojektowany jak na mały, średni Secure Streaming Gateway. Poziom bezpieczeństwa oceniam orientacyjnie. Out 4 gwiazdki na 5, Secret Management 5 gwiazdek na 5, Privilege Isolation 4 gwiazdki na 5, Storage Crypto 5 gwiazdek na 5, Streaming Control 4 gwiazdki na 5. I co to jest Race Condition Protection? I 3 gwiazdki na 5. I nie wiem, co to jest Race Condition Protection. Aha, to jest jakby za dużo ludzi chciało naraz z tego skorzystać, bo nie wiem. Całość 8,5 na 10. Plusy systemu. Centralne zarządzanie sekretami HashiCorp Vault. To bardzo mocny punkt. Masz Token Authentication, Session Scoped Access, brak Hardcoded Keys. Nie wiem, co to znaczy. Hardcoded Keys to znaczy, że tam masz jakieś dane newralgiczne w pewnych miejscach, które mogą chyba zostać za bardzo wyeksponowane. Separation of privilege. Podział wygląda dobrze. WebLayer, KDE, PHP, FPM, sudo whitelist script, CryptoLayer. Dobra, storage crypto, używasz Lux container, on-demand unlock, on-demand, czy tylko się na życzenie odblokowuje kontener. Randomly mount podczas streamingu. To jest profesjonalne podejście. Web server choice, KDE, plus automatyczny TLS, nowoczesny stack, mniej konfiguracyjny niż jakiś trolla, największe ryzyka. Race, to jest to, gdzie dostałem 3 gwiazdki, a na 5. Race condition unlock, średnie ryzyko. Jeśli dwa requesty trafią jednocześnie, lock file musi działać perfekcyjnie, masz lock, ale warto monitorować. Dobra, są to kompletnie techniczne rzeczy. Chodzi o to, że no, jest szansa, że dwóch userów mi kliknie na ten sam plik, w ogóle to przy założeniu, że z całej bazy danych będzie korzystało maksymalnie 4 osoby, w ogóle to jest w ogóle niemożliwe, no nie? Shell execution layer, co to jest w ogóle? To największy potencjalny attack surface. Nie jest źle, ale trzeba. Whitelist command. No, chodzi o to, że session security, powinieneś upewnić się, że session cookie ma HTTP only secure streaming endpoint. Dobra, no obecnie jest, powinno przekazać zabezpieczoną whitelist. Już prawie masz. Co można jeszcze zrobić? Jeśli system będzie publiczny, można zrobić replay protection token, krótkotrwały streaming. Unlock time guard, audit login vault access, mam. On pewne rzeczy on po prostu nie wie, bo jakby, to jest jakby nowa sesja, to ja robiłem wczoraj te rzeczy. Profesjonalna opinia, powiem wprost, to nie jest system hobby level, to jest mała, profesjonalna infrastruktura streamingowa. Nie jest jeszcze bank grade, no ale audyty już mam, ale jest blisko. Najważniejsze pytanie. No, małe trzy poprawki podniosą jeszcze o 30% bezpieczeństwa. Proszę Państwa, ja po prostu w tym momencie, ja jakby dzisiaj, przed chwilą, zaraz przed tym, jak zacząłem nagrywać tego podcasta, ten raport, no to zobaczyłem, że o, wreszcie działa. No, to jeszcze nie jest dopieszczone.
jak ja to dopieszczę przez następny jeszcze jakiś tam czas, to z tych teraz jest 8,5 na 10. No to zrobię, to będzie za niedługo 10 na 10. Naprawdę, a jak się uprę, to to będzie w ogóle już, wiecie, laboratorium kryptograficzne i zrobię tak, no bo jak już zrobiłem, jak już doszedłem od 0 do 8,5 na 10, to czemu nie więcej? No chodzi o to, żeby dane były bezpieczne, prawda? I jak się ktoś kiedyś zapyta, czy w jaki sposób fundacja przechowuje newralgiczne dane, no to wydrukuję sobie, poproszę, jak już będzie już 10 na 10, to poproszę GPT, żeby mi wydrukowała certyfikat bezpieczeństwa i wyszczególniła wszystkie rzeczy, które zrobiłem, które gwarantują, że dane są przechowywane w bezpieczny sposób. A w sumie dopiero teraz się pojawił taki pomysł, żeby prosić sztuczną inteligencję o wystawienie certyfikatów, ale to jest całkiem dobry pomysł, no bo wiedzą Państwo, wchodzimy na takie wody, że no kto ma mi wystawić certyfikat? Przepraszam, fundacja, ja jestem prezesem fundacji, fundacja jest bardzo, bardzo ważna, to jak ja się sam chcę pochwalić, że coś jest bardzo dobrze, dopięty na ostatni guzik, to kogo mam prosić o wystawienie laurki? No, wiadomo, że jest jakaś organizacja do wystawiania laurek, to fajnie, fajnie, ale no, kto się może znać lepiej na systemie moim obecnym, jak nie AI? No ale zresztą trik jest taki właśnie, że bo to się na pracę systemu składa się wiele rzeczy, na przykład wczoraj w innej sesji, też z GPT, ale no tym nie wie, bo to jest inna sesja, omawialiśmy właśnie robienie audytów, czyli przygotowanie tych systemów, które zapisują próby logowania się. No nie? I on nie wiedząc o tym, że już mam ten system, ocenił poziom zabezpieczeń na 8,5 na 10. No, czyli jakby o tym wiedział, to już by się podniosła ocena na 9, na 9,5 na 10, więc jest już naprawdę rewelacyjnie. No nie? Wiedzą Państwo, dochodzą cały czas, ulepszając to do momentu, że po prostu chodzi o to, żeby to zrobić, żeby to zadziałało i robisz krok po kroku, brniesz, no nie? I cały czas jesteś w kontakcie z AI-em i on ci cały czas doradza, zmienia, tłumaczy, testujesz, taki klucz, nie tak, pasuje, gdzie to, jak to zrobić, jak to... Masakra. Jestem dumny z tego. Dawno nie wykonałem bardziej heroicznej pracy. Jest po prostu super. No. Jest po prostu ekstra. Muszę to jeszcze dopieścić, ale muszę sobie również odpocząć. Bo jest wcześniej rano, ale jest dopiero wtorek. Także okej, miejmy nadzieję, że fundacja będzie tak dobrze śmigała, jak jest dobrze przygotowana do tego. W tym celu potrzebuję zareklamować tą fundację i mam nadzieję, że uda się znaleźć, jak to powiedzieć, ludzi dobrej woli, którzy charytatywnie wesprą tą fundację, ponieważ w tej fundacji nie chodzi o to, żeby oszukać wszystkich, zgarnąć kasę i pojechać na wakacje, tylko żeby naprawdę drążyć temat, ponieważ ja jako fundator tej fundacji czuję po prostu świętą misję. I nie jest zbiegiem okoliczności, że akurat teraz jest w Genewie wielka konferencja na temat praw człowieka i ochrony praw człowieka. I teraz jeszcze powiem jedną rzecz, żebyście się Państwo, może nie wzruszcie się za bardzo. Wczoraj jakiś tam prezes tego całego Human Rights Genewa, nie? Powiedział, że dbanie o wolności człowieka to jest jakby, to jest nadzieja i o swobody obywatelskie, to jest nadzieja, że w przyszłości ludzie będą żyli
w raju. Prawda? I teraz zobaczcie, ile takich złych mechanizmów, takich właśnie wyrobów, takich dzikich istnieje. Nie? Takich mechanizmów pochodzących z czasów, kiedy nie było prawa, nie było ustalone, wszystko było takie dzikie, takie chamskie, taka dominacja. To naprawdę złych ludzi ten system stworzył, prawda? A i teraz mamy inne czasy i te inne czasy mają być po prostu dobre, no nie? Czyli te wszystkie złe pierwiastki powinny zostać naprawione, więc system powinien być przygotowany na to, żeby pomagać ludziom. A fundacja moja jest jak, naprawdę jak snajper, tylko chodzi o to, że trzeba zadbać, żeby o tej fundacji się dowiedziały ludzie, którzy mają potencjalny problem z poniżaniem, z zastraszaniem, z takim traktowaniem jakimś złym. No nie wiecie, co chodzi, że nie można z... I nie można być z, ludzie, są, niektórzy ludzie mają przerąbane, niektórzy ludzie są naprawdę ofiarami, da? Pewnych mechanizmów systemowych, pewnych rodzinnych powikłań. No nikt nie wybiera swojej sytuacji, prawda? Zawsze sytuacja, w której się jest po prostu skądś, a ta sytuacja bierze, prawda? I teraz to nie jest twoja wina, no nie? Jak cierpisz w jakikolwiek sposób, to musisz wiedzieć, że być może ktoś stoi za tym cierpieniem twoim. A? Wiecie, życie jest zawsze trudne i trzeba żyć, każdy dzień jest wyzwaniem, no nie? Ale jak można sobie pomóc, to po co sobie zaszkadzać, szkodzić, prawda? Więc Fundacja EFI zwalcza wiedźmy, pomaga zwalczać wiedźmy, no ale nie wiem, czy pomoże zwalczać jakieś, wiecie, organizacje przestępcze. No zobaczcie, co zrobili w Meksyku ostatnio. Odstrzelili jakiegoś szefa jakiegoś kartelu. Czy wyobrażacie sobie, jak musieli się nakombinować? Ja nie wiem, może to jest wszystko ściema medialna, bo wiadomo, nie można wierzyć w nic, co się słyszy, ale w połowę tylko tego, co się... Nic, co się widzi, w połowę tylko czego się słyszy, ale no, widzieliście Państwo film na przykład Narcos, prawda? Jest organizacja przestępcza. No są ludzie, no nie, którzy terrorystom wypowiedzieli wojnę, no nie? A terroryści to są ludzie, nie tylko ludzie, którzy bawią się z narkotykami, ale zazwyczaj razem z narkotykami jest sprzedawany ten pakiet diabelskich zależności. Prawda? Czyli osoba, która wkroczy do kręgu ćpunów, od razu musi być podporządkowana tym strukturom. Nie? Czyli oni dają, nie wiem, marihuanę swoim wyznawcom, ale w zamian wyznawca musi robić to co dealer każe. Bo oprócz tego, że płacisz dealerowi, to jeszcze musisz go słuchać. Tak? A jak dealer zacznie manipulować tobą, to musisz grzecznie dawać się manipulować. Prawda? I teraz ta organizacja, takie organizacje, te zależności, tych zależności jest dużo, ale to chodzi o to, żeby to były zdrowe zależności, żeby nie opierały się na pogwałcaniu praw człowieka, praw do wolności, serca, duszy, no nie? To w niektórych przypadkach są naprawdę ciężkie, trudne rozgrywki, bo są ludzie uwikłani w rodzinne relacje i jedni są, powiedzmy, dobrzy, a drudzy są bardzo źli i mają takie te wszystkie zestaw tych cech takich ofensywno-negatywnych.
Dobra, jeszcze dobra, i ty, no jak tu pomóc na przykład, wiesz? Tatusiu, czemu jesteś w mafii? Tatusiu, czemu jesteś szefem kartelu narkotykowego? Dobre, co? A powiem jeszcze jedną rzecz. Wczoraj oglądałem, dodałem jedną inspirację fundacji. Nazywa się, słuchajcie, proszę Państwa, Górski Wąż. Ponieważ Monty Python, tak, latający cyrk Monty Pythona, po przeanalizowaniu tego tytułu, to znaczy Górski Wąż. A wiecie, wąż jest taki właśnie sprytny, cwany. I teraz tak, mała krótka analiza latającego cyrku Monty Pythona. Ci goście robili żarty swoje w czasach, w których właśnie Wielka Brytania chciała dominować nad światem i oni wiedzieli, że oni, co oni robią, oni sprzedając światu Monty Pythonów, uczą ludzi być chujami dla innych i się z tego śmiać. I najlepszym przykładem jest link, jaki wysłałem, Na samej dole fundacji, na dole jest link, no po polsku to będzie Górski Wąż. To jest dobra przenośna. Wąż to jest jakby, synonim powiedzmy chuja cwaniaka, który się kryje w górach, czyli niedostępny. Jest zwykle wyżej niż ty i cię po prostu rucha, no nie? Bardzo dobry opis sytuacji, układu sił pomiędzy oprawcą a jego ofiarą. Obejrzyjcie sobie Państwo ten sketch. On jest o tym, że zaczyna się od tego, że jest wiele sposobów na to, żeby wyprowadzić z równowagi albo żeby zdenerwować swojego rozmówcę. To jest, proszę Państwa, to jest sketch. Zobaczcie sobie sami. I sketch jest o tym, jak dwóch pilotów leci samolotem, pilotów i z nudów zaczynają sobie robić jaja z pasażerów. Zaczynają im przez mikrofon mówić. Czekają, aż jakiś koleś wszedł do toalety, żeby powiedzieć, proszę natychmiast wrócić na miejsca. No. Zobaczcie, to jest fakt, to jest śmieszne, to jest wszystko jest oczywiście śmieszne, można się lać, no, znaczy, można się śmiać, nie można się zlać z tego, nie? Ale pokazuje o podświadomych mechanizmach takich skeczy. Zwróćcie uwagę, jak często zarówno w polskim kabarecie, w komedii tych kabaretów, jakieś tam animrumru, jakieś tam, co to w ogóle za nazwa kabaretu, animrumru, to oni w ogóle, to jest jakaś, korumpują, już sama nazwa tego kabaretu korumpuje w ogóle, no nie? Wiecie. No animrumru to znaczy tylko nie mów nikomu po prostu, nie? No to znaczy co się będzie działo, że mam nikomu o tym nie powiedzieć, wiesz, nie? Wiecie co, i już jesteś w gangu, nie? Kabaretu, tak? Więc zwróćcie uwagę, jak często właśnie w komedii, w tym stylu zrobienia dowcipu wykorzystuje się jakby naśmiewanie się ze słabszych. Albo robienie sobie jaj z kogoś. Że my tu jesteśmy w grupie, nie? Tam siedzi powiedzmy trzech gości i z jednego się wszyscy śmieją, powiedzmy. Jeden z tej grupy mówi coś tam do tego najsłabszego, a wszyscy, masz rację, prawda? Wiesz, wiecie, o co chodzi, nie? To jest taki zabieg brzydki, ale to jest bardzo popularne i to jest niemalże nieodłączny element komedii. Że jak ja mam być śmieszny, to muszę się z kogoś nabijać? Wiesz, muszę kogoś dokuczać, muszę komuś dokuczać? Nie, nie. Nie, dobra. Zobaczcie sobie tą inspirację Górski Wąż i na pewno zrozumiecie, o co chodzi. Nie podoba się to. Taki styl robienia żartów jest niezbyt ładny. Jest tak niedojrzały, wiesz, i bardzo krzywdzi, wiesz. Potencjalnie może krzywdzić kogoś, więc No, sketch, po od razu powiem, sketch się kończy w ten sposób, że taki steward mówi, co się, bo oni tam cały czas sprawdzali i co robią ci pasażerowie, no nie? No i na końcu gość mówi tak, że wyskoczyli z samolotu wszyscy, że nie wytrzymali tego, tylko wyskoczyli z samolotu, no nie? A oni tak się śmieją, potem jest tak milczą, jeden mówi tak, no chyba oberwiemy za to po uszach. I ha, 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 i koniec sketchu. Nie? To jest właśnie latający cyrk Monty Pythona. Więc sami ocencie. No i na tym polega działalność fundacji. Pomagamy słabszym. To wszystko. Znaczy pomagam. Nauczymy sposobów, żeby sobie sami mogli pomóc. A ostatecznie prokuratura bardzo chętnie wesprze takie przypadki. Więc dziękuję, pozdrawiam.